Pojďme.
Já mám ještě, Doša ještě má.
Je vous en avez déjà un?
Oui, oui, on a déjà en français.
Na pierwszym spotkaniu to mi uciekał z gabinetu, nie chciał mnie poznać. Nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Miał wtedy 3 lata i 7 lat starszą siostrę. Bawiąc się klockami, odwrócił się od nas plecami, ale gdy powiedziałam głośno, to mi witam, odwrócił głowę i popatrzył na mnie. Podobnie spojrzał na mnie, gdy zawiesiłam na ścianie gabinetu pierwszy rysunek Tomiego. Kropki i linie pozostawione na niego, przez niego na papierze. Praktycznie nie mówił, poza pojedynczymi dźwiękami. Bał się mojego zbliżenia. Bał się, gdy ojciec zdjął z szafy dużą szyszkę. Tak jakby coś oderwało się z pełnego obrazu. W świecie realnym autystyka, według Rosin i Roberta Lefort, przestrzeń wirtualna nie istnieje. To wszystko jest realne. Obraz lustrzany staje się niemożliwy. Rodzice opisywali na wstępie, że w pierwszym roku życia Tomi jadł i płakał na okrągło. Zaplatał sobie włosy na palcu lub na palcu mamy, jakby chciał je wyrwać. Układał wszystko równo. Wyrzucał zabawki przez balkon. Pozostawiony sam niszczył przedmioty. Ukarany sikał albo uciekał i stawał na brzegu tapczanu. Autystyk wobec innego podlega popędowi destrukcji, ponieważ dla niego świat inny jest do zniszczenia, albo świat zniszczy jego. To też Lefort. Tomi uciekał mamie na spacerze, jakby nie czuł zagrożenia, ale i więzi z nią. Zgubił się jej raz w dużym supermarkecie. A jednocześnie wyjeżdżał z rodzicami i przyjaciółmi w okresie wakacji na kemping w Europie i niczego się nie bał. Nie ma innego dla autystyka. Nie ma innego w przeniesieniu. Ani innego obrazu, ani innego znaczącego, ani tego, który nosi obiekt A, ponieważ to, czego brakuje temu innemu, żeby był, to żeby był przedziuradziony. Lefort. Czy wtedy, 9 lat temu, byłam pewna, że Tomi jest autystyczny, i nie uda mu się dobrze funkcjonować wśród rówieśników. Tomi wybierał sam do pierwszych zabaw puzzle, baby, kubeczki, czasami rysowanie. Potem pociąg i tory kolejowe stały się najważniejszym zajęciem Tomiego. Inne zabawki w gabinecie omiatał spojrzeniem, nie podejmując gry tematycznej. Zobowiązana do aktywności wymaganych w instytucji poradnianej, spotykałam się z Tomim indywidualnie, w grupie, a epizodycznie także w domu. Starałam się tworzyć na bieżąco indywidualny styl naszych spotkań, aby w przyszłości Tomi mógł zaistnieć w przedszkolu, tak jak chcieli rodzice. Nawiązując do upodobań Tomiego w tworzeniu całości z elementów, przygotowują różne pomysły, które proponują w kontakcie indywidualnym lub w grupie. Czasami jest to drzewo jesienne, na które zawieszamy liście. Innym razem kolaż z elementami przywiezionymi przez niego z wakacji, muszelkami, piaskiem, trawą morską. Kiedyś też tworzyliśmy postać powstałą z obrysowania Tomiego na kartonie. Ubieraliśmy ją wspólnie w rzeczy chłopca. W czasie spotkań w małej grupie dzieci o podobnych cechach autystycznych, które współprowadziłam z pedagogiem, nawiązujemy do rytuału obowiązującego w przedszkolu. Napisałyśmy więc piosenkę na powitanie, która zbiera dzieci i towarzyszących im rodziców do kółka. Jest wspólna zabawa, a potem dowolne zabawy dzieci. W sali jest basen z piłeczkami, wysokie 3 lustra, wiele piłek i klocków. Kiedy dzieci bawią się, rodzice mogą rozmawiać z nami o wszystkich ważnych dla siebie sprawach. Tomi bardzo lubił szaleństwo w basenie, turlikanie się na piłkach przed lustrami. Nie zawsze natomiast akceptował propozycje w kółeczku. Kiedy towarzyszyli mu obydwoje rodzice lub mama, udawało mu się podporządkować zasadom i wytrzymać czas przeznaczony na zajęcia w grupie. Kiedy natomiast był tylko z ojcem, wyrywał się, krzyczał, uciekał z kółeczka. Była raz zabawa polegająca na tym, że każdy uczestnik zajęć celował z obrzeża koła woreczkiem z grochem do środka koła, gdzie ustawialiśmy wieże z kubeczków. Kiedy Tomi trafił i zburzył wieżę, grupa biła mu brawo. Widać było jego zadowolenie, ale też ruch oczu chłopca z wyraźnym omiataniem spojrzeniem wszystkich po kolei uczestników grupy. Tak jakby próbował identyfikować się z nią. Tomi pokazywał stopniowo coraz lepsze rozumienie mowy. Zaczął wypowiadać coraz więcej słów, a czasami niektóre z nich miały formę frazy. Prosił w domu mamę o nazywanie mu obrazków. Jest z nią w coraz lepszym dialogu emocjonalnym. Po roku znajomości mama spotyka się ze mną na własną prośbę, żeby pokazać mi układ rodzinny Tomiego. Opowiada, że jej mąż jest nieślubnym dzieckiem. Ma ojczyma i dwóch przyrodnich braci. Jej rodzice zaś rozwiedli się. Ojciec nadużywał alkoholu. A gdy miała 15 lat, została z młodszą siostrą pod opieką babci. Jej matka wyjechała wtedy z kraju. Miała syna z nowym partnerem, który wkrótce zmarł, a władze tego kraju oddały chłopca do rodziny zastępczej. Nie znała swojego przyrodniego brata, a on teraz właśnie przyjeżdża, aby poznać swoją rodzinę. Mówi też, że do czasu urodzenia Tomiego była jakby w dwóch osobach. Jedna podporządkowana innym ludziom, druga była sobą. Dopiero od urodzenia Tomiego jedna wskoczyła w drugą. Tomi zaczął uczęszczać do rejonowego przedszkola, w czym mama mu towarzyszy. Szukamy wolontariusza, który zastąpi mamę. Formowałam w tym zakresie kilka osób. Tomi interesuje się matematyką. Z czasem, po odroczeniu, opanowuje elementy czytania. Towarzyszę mu w adaptacji do szkoły integracyjnej, która jest bardzo udana. Moja obecność jest przeciwwagą wobec obecności behawioryzmu w szkole. Następuje czas, kiedy Tomi zaczyna buntować się bardzo na naszych spotkaniach. Krzyczy, ucieka ode mnie, szarpie mnie za włosy, epizodycznie kopnął mnie, opluł. Mam coraz mniejszy kontakt z ojcem. Mama mówi o uzależnieniu męża od kazania. Rozgrywa się swoisty dramat w kilku odsłonach z awanturami w domu, separacją rodziców, wyprowadzeniem się mamy z dziećmi do babci, a potem jej powrotem do domu, a wyprowadzeniem się męża, który zamieszkał z inną kobietą, notabene pracującą w lokalu rozrywkowym. Mama przeżywa rozterkę, czy może przyzwolić na kontakt Tomiego z ojcem u tej kobiety. Wspomina jednocześnie w tym czasie, że 3 lata przed urodzeniem Tomiego miała romans. Mówi, Tomi był drugą szansą dla mojego męża, a może i małżeństwa. Kiedy zaś po dużych oporach, ale widząc depresję męża, zgodziła się, aby Tomi odwiedzał ojca z tą kobietą, mówi, on dobrze mu robi, to znaczy Tomi ojcu. Tomi reaguje na rozstanie rodziców niezwykle dojrzale. Nie mów mamie, że byłem niegrzeczny, bo będzie smutna, mówi do mnie lub do nauczyciela w szkole. Ojca zaś pyta, byłeś u pani Zosi? Wreszcie rysuje człowieka, tak sam mówi, między dwoma domami. Po raz pierwszy wygania mamę z gabinetu, żeby zostać ze mną sam. Gramy w piłkarzyki. Tomi konstruuje też wieżę z klocków, które przypominają pustaki i wyrzuca do środka kasztany. Powoduje przelatywanie kasztanów wielokrotnie. Układa foliowy tunel na fotelu i spuszcza go na podłogę, bawiąc się poprzez przetaczanie przez jego środek piłeczki lub pluszaków. Konstruuje oczywiście pociągi. Pewnego razu wyciąga klocki Lego, które kiedyś pożyczał ode mnie, układa domek i samochód. Znajduje postać człowieka, powoduje, że samochód przejeżdża go. Trzeba go naprawić, mówi, i wprowadza go do domu. Bawi się chwilę także wózkiem z Lalą, wprowadzając ją do dużego kartonowego domku, jaki miałam w gabinecie. Przytula się do mnie. Tatuś jest chory, dlaczego nie w szpitalu? Pytam go to. Rysuje Tintina na statku pirackim. Odtąd Tintin towarzyszy nam bardzo często. Skonstruował też w domu sam, według własnego pomysłu, z klocków Lego, robota, który poruszał wszystkimi częściami ciała. Jean-Pierre Rouillon na pierwszej konferencji PP w Krakowie w swoim wystąpieniu Osoby autystyczne, a więź społeczna mówił: jeśli poważnie weźmie się pod uwagę, że mowa nie służy autystykowi do komunikacji, że nie ma zasadniczej różnicy w tym względzie pomiędzy autystykami używającymi mówienia, a tymi, którzy go nie używają, wydaje się słuszniejszym, by spróbować ustanowić spotkanie z podmiotem autystycznym raczej na płaszczyźnie obiektu, a nie na płaszczyźnie mówienia. Tomi wprowadza w dyskurs zabawowy treści, które dotykają go w domu. W szkole jest mu natomiast bardzo trudno. Krzyczy, wybiega z klasy na korytarz. Nauczyciele i rodzice konsultują ze mną sytuację i razem z psychiatrą towarzyszącym nam od lat decydujemy wszyscy wspólnie okresową naukę Tomiego w szkole przyszpitalnej. Jest to okres, że Tomi, spotykając się ze mną po szkole, wyciąga z plecaka swoje zadania domowe i tylko to chce ze mną robić. Początkowo w szkole jest bardzo dobrze. Mała klasa, stała codzienna opieka lekarzy i psychologa. Tomi chętnie się uczy. Z czasem powstaje konflikt mamy i babci z personelem dotyczący leków i kolegów. Tomi mówi, że nie chce być swoimi dziećmi. Chce wrócić do swojej szkoły. Pokazuje swoją samodzielność. Przemieszcza się z mamą na rowerach z domu do gabinetu, a jest to spora odległość między dwoma dzielnicami Krakowa. Tata jest znowu wycofany z kontaktu z synem. Zbiega się to z moim przejściem na emeryturę. Spotykam się z chłopcem nadal, teraz już w moim gabinecie. Zachowania Tomiego i wypowiedzi są dla mnie początkowo trudne. Ucieka ode mnie albo kładzie się na kanapie, udając, że zasypia. Próby wciągnięcia go w rozmowę kwituje wypowiedzią: daj mi spokój, chcę spać, jest zmęczony. Choć wiem, że są to teksty ojca, tak jak wcześniejsze w okresie kłótni rodziców. Ojciec jest taksówkarzem pracującym w nocy, w dzień odsypiał. Mama ostatnio powiedziała mi, że Tomi do niedawna spał z nią w łóżku. Kąpali się także nieraz razem w wannie. Nie wie, dlaczego nie dogadywała się z mężem. Przyznaje, że często odsuwała go, mówiąc: nie dotykaj mnie. Boi się aktualnie dojrzewania Tomiego, który ma w tej chwili 12 lat. Część ostatnich wakacji Tomi spędził z ojcem nad jeziorami. Wrócił odmieniony, radosny, pulsujący z życiem w każdej części ciała, jak wtedy, gdyby małym chłopcem i robił z ojcem pikniki. Usiadł na chwilę spokojnie w fotelu naprzeciwko mnie. Cieszę się, że jesteś, powiedziałam. Zaczął podskakiwać na fotelu, szczekać, a następnie zaśmiewając się wykrzykuje: ty stary pchlarzu! Czym rozpoczyna swoisty, całkiem nowy dyskurs. Psikus, psika, majki pies taty, kupa, świnia pies, żyga, taka rasa, ty skurczybyku. Wykonuje przy tym głośne ruchy wargami, przełykiem, wącha, beka. Na koniec zsie palec i zasypia. Temat psa trwa na kilku kolejnych spotkaniach. W dyskursie pojawia się też zew natury, jak Tony nazywa, i demonstruje swoim ciałem na kanapie. Opowiada przygody Tintina. Chłopiec z psem, statek, kapitan, piraci, ogień na łódce, pies Mikuś. Wydaje znowu odgłosy szczekania psa. Jestem zmęczony. Spuszcza głowę i udaje, że śpi. Wraca do opowieści Tintina na kolejnych spotkaniach. Siadając na fotelu, najpierw jakby śpi. Jesteś zmęczony? Pytam. Potakuję głową. A czym? Pytam. Bo mi słabo. Odpowiada i wykonuje swoistą pantominę. Uruchamia głowę, budzi uszy strykaniem palcami, kręci głową, wydaje odgłosy od przełyku do samego brzucha, porusza rękami i nogami jak maneki. Odgrywa też dzwonienie budzika. Opowiadając Tintina, mówi tym razem o kapitanie Baryłce. Oglądałam film o Tintinie, żeby lepiej zrozumieć treści, do których tam się odwołuje. Zobaczyłam chłopca, który spełnia swoistą misję wobec kapitana, a wspiera go pies, który ma genialną intuicję. Tintin, jak przyjaciel, a wręcz syn, chce uratować kapitana, jakby ojca. Zastanawiam się, czy Tom identyfikuje się z tym? Na jednym z ostatnich spotkań Tomi prosi mnie o klocki Lego. Poprzednio przypomniałam mu, że tutaj także one są. Znaczy w tym nowym gabinecie. Buduje z nich helikopter. Notabene w opowieści Tintina kapitan Baryłka swoim alkoholowym oddechem, co okazało się paliwem na dalszą podróż do pozytywnego zakończenia misji. Tony wydaje przy wydawaniu sylabiczne dźwięki, śpiewa i mówi, bo zaraz wybuchnę, eksploduję, kogo ulewą. Ponieważ wcześniej wspominał jakiś film, pytam, kto to mówi. Nie mam pojęcia. Odpowiada Tomi i mówi coś pod nosem, więc pytam, co mówisz? Tak sobie myślę, znaczeniu do siebie, sam ze sobą. A tym razem mnie wydobywają się z żołądka jakieś odgłosy przemieszczania się płynów, na co Tomi reaguje pytaniem, co ci się dzieje z bebek? Próbuję wyjaśnić, że może coś zjadłam albo wypiłam rano. Tomi przerywa mnie. No już nie chcę słyszeć o tych bebek. Słowo bebek, jak i forma rozmowy ze sobą, są zupełnie nowymi sposobami wyrażania się. Używa też do mnie zupełnie nowej formuły. Patrz na słońce. Z ruchem swojej głowy, abym odwróciła wzrok z niego na przeciwny, do okna. Tomi w tym czasie rozszczepiał zębami klocki Lego i w taki sposób chciał to przede mną ukryć. Innym razem mówi, nie chcę połykać klocków. Nie chcę umierać, bo stanie mi się smutno. Kiedy towarzyszę Tomiemu przy układaniu z klocków, wiem, że dostrzega mnie. Mówi w jakimś momencie, małe dzieci gubią klocki, czym informuje mnie, że brakuje mu czegoś, bo jakieś elementy są zgubione. Kiedy powtarzam zaś coś, co wydaje mi się ważne w tym, co powiedział, mówi, wiem, już powiedziałeś jeden. Mówi mi kiedyś też o swoim lęku. Bałem się autem, żeby mnie nie potrąciło, kiedy przyjechał na rowerze pierwszy raz po zimie. Wspominając jeden epizod w szkole, skarży się, bo dzieci dokuczają mi, nie chcą mi dać papieru toaletowego. A więc uwzględnia mnie. Usłyszeć go, mówi Jean-Pierre Rion, to próbować zrozumieć absolutnie szczególną gramatykę, jaką stosuje, to szanować jego sposób mówienia, wzdychania, powtarzania, krzyczenia, umiejscawiając się w odpowiednim miejscu tego, który się uczy. to także okazanie się niezdarnym, pokorne pytanie, odwrócenie do myśli, powtórzenie. Ale co jest w tym wszystkim całkowicie pozbawione sensu, to, że zaczynamy słyszeć, nawet jeśli nic nie rozumiemy. Samego tylko faktu, że się słyszymy i wykazujemy przyjęcie tego, co nam wymamrotano, wynikają znaczne zmiany. I tak więź społeczna nie buduje się dzięki naszej woli spotkania autystyka, naszemu pragnieniu wejścia z nim w relacje. Buduje się w tym pozbawionym sensu dialogu, który pozwala mu uporządkować w szczególny sposób jego relacje z pasożytem, który reprezentuje lipienie. Dziękuję.
Większość z Państwa towarzyszy naszej aktywności od wielu lat. Tym osobom, które są po raz pierwszy podczas naszych dni, winien jestem prezentacji. To wspominałem na wstępie. Małgorzata Gorzura jest członkiem koła krakowskiego. Mieszka w Krakowie, pracuje w Krakowie, jest również członkiem NLS. Dobrze, został nam kwadrans na komentarze dyskusyjne. To niezbyt dużo. Dobrze, odnośnie tekstu Ricardo Saigra. Tekst bardzo bogaty w różnorakie odniesienia. Ja chciałem poczynić błyskawicznie kilka uwag. Niektóre z nich będą postawione w sposób problematyczny, by jakoś poruszyć tak dyskusję. Pierwsza kwestia tłumaczeniowa. Jest pojęcie rysu autystycznego. Jest pojęcie
trait-uner,
które my tłumaczymy w języku polskim jako kreskę. To po naszej pracy nad seminarium
9.
Język francuski ma tę przewagę lub ten niedostatek, że te dwa kluczowe terminy, na których przynajmniej w pierwszej części opiera się praca Ricardo Saigra.
Nie Ricard.
Renato Saigra, co? Opiera się właśnie na tych dwóch terminach. Pardon, Renato. Chciałbym postawić kwestię, która sama mnie, zastanawia. Chodzi o krótkie zdanie na drugim paragrafie. Pod koniec drugiego paragrafu. Le trait-uner par excellence reste le nom propre. Postawiłem sobie pytanie, czy tak w istocie jest?
Si l'on est ainsi vraiment.
Imię własne, to pochodzi od innego.
Ça provient de l'autre.
To inny nadaje imię własne podmiotowi.
Le nom propre au sujet.
Poza wolą podmiotu, można powiedzieć. Poza jego decyzją.
En dehors de sa décision.
Jest to nominacja po stronie
symbolicznego.
Natomiast kwestia kreski unarnej to jednak stawia pytanie, bo w seminarium 9 kreska unarna jest tym, co pozwala podmiotowi, o ile jest bytem mówiącym,
en tant qu'il est un être parlant,
być takim samym,
d'être le même,
albo identycznym samym z sobą
soi-même,
w akcie mówienia.
Dans l'acte de la parole.
Ale klinika autyzmu
la clinique de l'autisme
tu wprowadza rzecz no, zasadniczą, którą w opracowaniach naszych kolegów z obszaru pola freudowskiego w różny sposób się opracowuje. Mówiąc krótko, jest kwestia decyzji podmiotu, żeby wejść w mowę, albo żeby przyjąć mowę na siebie. W tym sensie, o ile po stronie imienia własnego jest, można powiedzieć, czysta decyzja innego, po stronie kreski unarnej jest jednak kwestia decyzji podmiotu.
Aussi la question de la décision du sujet lui-même qui entre.
Chciałem zapytać się, Renato, jaka jest twoja opinia?
Oui. Comment vous voyez ce...
Oui, c'est clair que lorsque à un certain moment du séminaire 9, Lacan il parle du nom propre comme représentant le trait lunaire. C'est vrai qu'à d'autres moments, il pourrait mettre le trait lunaire représenté par d'autres traits.
Można powiedzieć, że w innych miejscach mógłby postawić tą kreskę unarną jako reprezentowaną przez inne kreski czy rysy.
Comme par exemple le raclement de la gorge de...
Tak jak na przykład odchrząkiwanie.
Comment s'appelle-t-elle? Dora. Je confondais déjà avec Irma. Donc, de toute façon, c'est clair que... le raclement de la gorge de Dora, c'est aussi un représentant du nom propre. Mais si on prend par exemple l'exemple que j'ai donné de cet autiste qui ne s'identifie pas avec son corps, c'est comme si son corps aussi venait de l'autre. Donc dans ce sens, c'est la question de l'identification avec le même.
La question que vous posez est très importante. Est-ce qui fait retour? C'est-à-dire, on ne peut pas exister sans l'autre. C'est toute la difficulté entre le nom propre et les traits qui accrochent le sujet qui se construit à partir du champ de l'autre.
Podmiot, który konstruuje siebie, wychodząc od pola innego.
Voilà, par exemple, on voit dans les cas maintenant des transsexuels, en Argentine, vous pouvez entrer dans la mairie et changer de nom,
Można pójść do miasta i zmienić sobie zarówno imię, jak i płeć bez poczynienia żadnej zmiany w ciele. Na zasadzie własnej decyzji.
De changer de nom. Alors, on se demande, parce que c'est une question, qu'est-ce que ce sujet qui demande de changer de nom, quels sont justement l'accrochage de son corps et
du trait
du champ de l'autre qui a ce changement. C'est un cas étudié dans le domaine du genre et de
transsexualité. Transsexualisme.
C'est ça.
Druga uwaga, artykułując, jakoś wiążąc ze sobą te dwa pojęcia, rysy autystyczne i kreskę jedynową, unarną. Można powiedzieć, że to dlatego w tym bogactwie rysów autystycznych to bogactwo możemy napotykać w naszej codziennej praktyce, dlatego że kreska unarna u autystyka nie działa.
Moi, j'avais très autistique.
On pourrait mettre ici le trait autistique.
Très humain.
Ici, le trait humain.
Idąc, za tą uwagą, chciałbym postawić Renato pytanie, jaki w jego pracy, w jego podejściu do kliniki, do kliniki autyzmu, do czego można by, do jakiego elementu strukturalnego dałoby się według Renato zredukować trait
autystique.
Co operuje tu na poziomie, nazwijmy to obrazowo, bardziej strukturalnym?
Au niveau, pour parler d'une façon un peu imagée, au niveau structurel.
Co generuje całą panoramę,
tout un panorama.
Rysów autystycznych, które Renato dla nas zebrał, podchodząc do nich od różnych stron, poprzez odwołania do Freuda, do filozofów i do Lacan.
Oui, ça c'est là vous entrez dans le vif du sujet. Qui est dans ce barrage entre le rapport du sujet à l'autre, dans le cas du trait autistique. Voilà, exactement.
Le sujet symbole.
Non, c'est le barrage presque dans le rapport du sujet à l'autre. Alors, ça c'est intéressant ce que vous venez de dire. On peut se demander si, comment elle opère là-bas dans le cas du sujet du trait autistique. Est-ce que le sujet est barré ou pas? Ou dans quelle mesure il résiste justement à cette barre?
Być może po moim wystąpieniu troszeczkę powiedzieć.
Chociaż ta moja interwencja, która revenir sur ce...
Dobrze.
Cet aspect-là.
Małgorzacie chciałem...
postawić
jedno, dwa pytania, ale zacznę od pewnego komentarza, który wydaje mi się istotny. Chodzi o pracę w instytucjach.
Dans les institutions.
Włącz się do jednego zdania. Zobowiązana do aktywności wymaganych w instytucji poradnianej.
Obligée à une activité qui est imposée dans le cadre d'une institution de consultation.
Trzy kroki. Staram się tworzyć na bieżąco indywidualny styl naszych spotkań.
Au fil du temps, un style individuel de nos rencontres.
Aby w przyszłości Tommy mógł zaistnieć w przedszkolu. Jak chcieli jego rodzice. W tym zdaniu grupują się co najmniej cztery elementy. Domagania rodzica. Bym powiedział dyskurs, który organizuje życie danej instytucji. I w tym bym powiedział i madle, dwóch domagań, jest kwestia spotkania, w tym wypadku podmiotu autystycznego, z praktykiem. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć odnośnie tego stwierdzenia? Staram się tworzyć na bieżąco indywidualny styl naszych spotkań. To indywidualny styl naszych spotkań.
Jak chcesz
troszeczkę więcej na ten
temat?
A, już.
Już, tak? A to może teraz drugie pytanie, żeby...
No, przerzut, drugie pytanie. Ça pourrait être regroupé par la suite.
Przytaczasz zdanie Jean-Pierre Rouliona, który mówi, że
słuszniejszym wydaje się próbować ustanowić spotkanie z problemem autystycznym raczej na płaszczyźnie obiektu. Przedstawiłaś w skrócie 9 lat pracy z tym chłopcem i oczywiście on posługuje się w spotkaniach z tobą całą panoramą przedmiotu. Ja postawiłem sobie pytanie, czy... To jest też pytanie do ciebie. Czy któryś z tych przedmiotów zafunkcjonował, nabrał funkcji, zyskał rangę przedmiotu małe A, które kadrowałoby jouissance podmiotu, które byłoby jakimś rozwiązaniem, jakimś, nazwijmy to w cudzysłowie, progresem w jego podmiotowej sytuacji.
Rzeczywiście bardzo trudno jest na kilku stronach przedstawić dziewięcioletnią pracę z dzieckiem. I to jeszcze w sytuacji, kiedy po pierwsze rozpoczyna się pracę, będąc głównie w doświadczeniu kleinowskim. Będąc samotną na rynku behawioralnym. W tym zdaniu, które Janusz przytoczył, jest rzeczywiście potworna zleczka tego wszystkiego. Powiedziałam, że rzeczywiście pracowałam wtedy w instytucji, notabene, którą stworzyłam sama i sądziłam, że uda nam się nadać tej instytucji właśnie taką bardzo psychoanalityczną rysę, ale nie udało się. Natomiast jak grzyby po deszczu powstawały w Krakowie, a pewnie w każdym mieście behawioralne, różne instytucje.
Toutes ces institutions comportementalistes se multipliaient comme les champignons après.
Do których mama od czasu do czasu sama jako matka odchodziła i wracała nieraz do mnie z pytaniem.
La mère, son garçon parfois s'adressait à ces institutions, ensuite elle les quittait pour revenir vers moi avec la question.
Znaczy nie tyle z pytaniem, ile z takim pytaniem grup ludzi właśnie zaangażowanych w behawioryzm, dlaczego ona nic nie robi.
Sur la question des membres des groupes comportementalistes qui lui demandaient pourquoi elle ne faisait rien.
I mogę powiedzieć, że Tommy był jednym z licznych dzieci w Krakowie autystycznie, które udało się przejść te 9 lat bez odpłynięcia do różnych instytucji
behawioralnych.
Wiem, czy czas nagli, Janusz. Co do tego indywidualnego stylu spotkań. Rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że moje działania w pewnym okresie były trochę edukacyjne, ale istotnie chcąc odpowiedzieć także przynajmniej w części na domaganie rodziców, chciałam to dziecko w jakimś sensie przygotować do rytuałów społecznych, jakiego spotkają.
Je voulais préparer cet enfant au sorte de rituel qui va l'attendre dans les institutions ou l'établissement scolaire où il entrera.
Artykuł pana Rouillon jest wspaniały, bogaty i w dużym stopniu pokrywający się z tym, o czym pan Renato mówił. I także z powodów czasowych wybrałam tylko takie dwa fragmenty, które
pasowały
mi do mojego wystąpienia. Nad tym konkretnym obiektem Tomiego zastanawiałam się wielokrotnie.
Sur l'objet de Tommy, cet objet électif, j'y ai pensé plusieurs fois.
I myślę, że bardzo znaczący był ten gobelet, ten kubek, który strzelił, będąc na zajęciach w grupie. Niezwykle istotne były pociągi, które on łączył.
C'était important, c'était le train qu'il accrochait, il accrochait des wagons du train.
Niezwykle istotny był Tintin.
Ce qui était essentiel, c'est aussi Tintin, le personnage de Tintin.
Poczucie, że jest duży stopień identyfikacji.
J'avais le sentiment qu'il y avait une forte identification de Tommy à Tintin.
I w końcu pies.
Et finalement, il y a le chien qui est essentiel aussi.
Nie wiem, jak w kategorii double.
Je ne sais pas si on peut considérer en fait du double. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pour lui un double.
Bo pies był psem Tintina.
Il y avait déjà un chien chez Tintin. S'il y avait le moins important.
Mama, której Tommy w końcu jest obiektem.
La mère, obiektem pragnienia. Finalement, l'objet
miała także psa.
Elle avait aussi un chien.
Sukę. I psa miał także ojciec.
Mais aussi le père, il avait un chien.
W tej chwili ostatni czas jest taki, że zniknął pies u ojca.
Ce qui se passe, c'est que le chien a disparu du côté du père.
To wiem od mamy.
Je le sais par la mère.
I Tommy przeżywa w tej chwili bardzo duży regres w sensie ponownego chowania się pod ławką, uciekania z klasy.
Il se replie, il se cache sous le banc, il fuit la classe.
Zaczyna chować się w swoją karapas, swoją skorupę.
Il se remet à se mettre dans sa carapace.
Dziękuję bardzo. Mamy
jedna
rzecz tylko.
C'est extrêmement intéressant cette question.
To bardzo ciekawa ta kwestia.
Du traitement comportemental
et tego behawioralnego traktowania.
Parce que j'ai l'impression que ce sont deux mondes tellement différents.
Myślę, że to są tak dwa różne światy.
Qui ne se contradisent même pas.
Że nawet nie stoją sprzeczności. Nie zaprzeczają nawzajem sobie.
Ça veut dire que.
To znaczy.
Par exemple, j'ai un enfant autiste en traitement.
Mam u siebie takie naprowadzone przeze mnie dziecko.
Et qu'à un certain moment.
W którymś momencie.
J'ai presque demandé un traitement comportemental complémentaire pour développer son langage.
Niemalże zażądałem dodatkowego behawioralnego podejścia do tego chłopca w kwestii właśnie mowy.
Tandis que chez moi, c'était le seul endroit où il n'était pas obligé de parler.
Podczas kiedy u mnie to było dla niego jedyne miejsce, gdzie nie był zmuszany do.
Parce que tout le monde l'oblige à parler partout.
Mówienia, bo wszędzie wszyscy go zmuszają do mówienia.
Et donc, ce qui est extrêmement intéressant.
To co jest niezwykle ciekawe.
C'est la richesse du langage non verbal.
To jest bogactwo niewerbalnej komunikacji czy mówienia niewerbalnego.
Dziękuję bardzo.
Merci.
Teraz jest przerwa.